Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, która była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W intencji wszystkich naszych zmarłych, szczególnie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę Polskę, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista,
niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. I jeszcze raz módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI o rychłą kanonizację Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Dziękuję za wspólną modlitwę. Drodzy Państwo, proszę teraz na antenę Warszawę, a po wiadomościach ponownie spotykamy się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim.
Cześć Boże, Robert Knap, witam, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Trwam i Radia Maria. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty ponowił apel o natychmiastowe wstrzymanie ognia przez obie walczące na Bliskim Wschodzie strony i umożliwienie przekazania pomocy humanitarnej pokrzywdzonym.
Zgodnie z papieskim życzeniem dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Jestem szczególnie bliski bezbronnej ludności cywilnej, niesłusznie dotkniętej w konflikcie, którego jest jedynie ofiarą, zarówno ludności Galilei, zmuszonej do życia w schronach, jak i wielkiej rzeszy Libańczyków, którzy raz jeszcze widzą zniszczenie swego kraju i musieli porzucić wszystko i szukać ocalenia gdzie indziej, powiedział Benedykt XVI. Jednocześnie papież zwrócił uwagę na prawo Libańczyków do integralności i suwerenności swego kraju, prawo Izraelczyków do życia w pokoju w swym państwie oraz prawo Palestyńczyków do posiadania wolnej i suwerennej ojczyzny. Zaapelował także do wspólnoty międzynarodowej, aby nie ustawała w próbach podjęcia rokowań. Zanoszę do Boga żarliwą modlitwę, ażeby pragnienie pokoju zdecydowanej większości ludności zostało jak najszybciej zrealizowane dzięki zgodnemu zaangażowaniu wszystkich odpowiedzialnych, powiedział papież.
Rakiety Hezbollahu spadły dziś na Hajfę. Zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych. Dowództwo Armii Żydowskiej przygotowuje się do rozszerzenia ofensywy lądowej na południu Libanu. W rejonie tym koncentrowane są siły pancerne. Zwiększa się też liczebność armii, do której trafiło już 1000 rezerwistów.
Hajfa to miasto położone zaledwie 35 km od granicy z Libanem. Niemal każdego dnia słychać tu wycie syren ostrzegających przed nadlatującymi rakietami. Dziś uderzyły w dom i w stojące na ulicy samochody. Schrony stały się dla mieszkających tu ludzi drugim domem. Izrael nie pozostaje dłużny. Bombardowania wybranych celów w Libanie trwają codziennie, ale naloty nie powstrzymały ostrzału północnego Izraela. Nie udało ich się także wyeliminować we wczorajszej operacji lądowej. Co więcej, Hezbollah nasilił ostrzał rakietowy po przekroczeniu granicy z Libanem przez izraelskie czołgi. Od początku konfliktu zginęło 37 Izraelczyków, w tym 17 cywilów. Znacznie bardziej krwawe żniwo wojna zebrała w Libanie, gdzie śmierć poniosła 358 osób, głównie cywilów.
Krzysztof R., znany detektyw, były poseł samoobrony i gwiazda telewizji TVN, podejrzany o udział w mafii paliwowej. Minionej nocy na polecenie prokuratury okręgowej w Katowicach zatrzymała go Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Detektyw Krzysztof R. miał już problemy z prokuraturą. Chodziło najczęściej o niezgodne z prawem zatrzymanie osoby, wobec której prowadził dochodzenie. Zatrzymania te były brawurowe, niektóre z nich relacjonowane przez stację Mariusza Waltera. Ale tak poważnych zarzutów nikt się nie spodziewał. Minister koordynator służb specjalnych Zbigniew Wasserman mówi, że nie tylko są mocne zarzuty, ale są też mocne dowody. To zeznania osób i dokumenty. Detektyw R. miał pomagać prać brudne pieniądze jednej z najważniejszych osób w mafii paliwowej, Henrykowi M. Zgłosił m.in. do Urzędu Skarbowego fikcyjną pożyczkę, 500 000 zł, jaką miał otrzymać od mafiozy. Krzysztof R., powołując się także na wpływy w Sejmie, miał załatwić Henrykowi M. uniknięcie kary i wyjście z aresztu za kaucją. Za tę pomoc firmy detektywa wystawiły firmie barona paliwowego fakturę na 2,5 miliona złotych. Afera paliwowa, którą zajmowała się m.in. Orlenowska Komisja Śledcza, to jedna z największych afer ostatnich lat. Jak dotąd prokuratura postawiła zarzuty 36 osobom i zapowiada, że to nie koniec. Grupa, wykorzystując różnice w wysokości akcyzy na poszczególne paliwa, nie płaciła należnych podatków. Skarb Państwa stracił na tym około 430 milionów złotych.
Ostra krytyka projektu zmian w ordynacji wyborczej i towarzyszące jej emocje jeszcze nie opadły i być może będą co jakiś czas dawać o sobie znać. Parlamentarne wakacje zaczęły się, lecz wygląda na to, że perspektywa samorządowych wyborów zakłóci poselską kanikułę.
Czy kampania samorządowa może przypominać wczorajszą salę sejmową?
Panie pośle, naprawdę bardzo przepraszam pana. Przepraszam, ogłaszam 5 minut przerwy i zwołuję konwent seniorów.
Zdaniem posła Tadeusza Cymańskiego z PiS-u, który przez 8 lat był burmistrzem w Malborku, rywalizacja w środowiskach samorządowych będzie zdecydowanie łagodniejsza. A to z prostego powodu. Ludzie znają się od lat.
Tam jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, o oktawę niżej, trochę tonacja. Śpiewa się podobnie, ale i mniej forte, bardziej piano forte, coś w tym rodzaju, czy mezzo forte.
Pomimo tego nie da się ukryć, że planowane zmiany w ordynacji to głośna uwertura do wyborów samorządowych.
Jest to klasyczny humbug. No, polega na tym, że głosuje się na jedną osobę, a do szkatułki wychodzi inna osoba. No, jak tak można robić? To naprawdę już jest zaprzeczenie w ogóle konstytucyjnych i demokratycznych zasad funkcjonowania. No.
Pomysły koalicji irytują Ryszarda Kalisza, bo wie, że teraz szanse na zdobycie wysokiej pozycji w samorządzie lokalnym zapewni jedynie szerokie porozumienie polityczne i społeczne. A z takowym SLD ma od pewnego czasu problem. Janusz Dobrosz jednoznacznie podsumowuje niezadowolenie sojuszu.
Tylu słów głupio powiedzianych, bzdurnych co do ordynacji wyborczej jeszcze dawno nie słyszałem. Otóż mówi się, że ktoś wrzuci jeden głos, inny głos wyjdzie. Otóż jest oczywiście sytuacja, która powodować może odwrotność, że głosy nie będą przepadały.
Umowy w sprawie wspólnego podziału mandatów z jednej strony premiują ugrupowania największe, z drugiej zaś dają szansę małym komitetom wyborczym. Na podobną samotność co SLD cierpi Platforma Obywatelska, która zdaniem Tadeusza Cymańskiego przypomina Zosię Samosię.
Wszystko sama, wielka dama.
Nowa ordynacja wisi niczym ciemna chmura nad wakacyjnym niebem Platformy. Jan Rokita przedstawił dziś czarną wizję politycznych wakacji.
Te wakacje parlamentu będą czasem, w którym politycy PiS-u sprawujący władzę w rządzie i politycy samoobrony będą z tą swoją szczególną łapczywością zagarniać dalsze połacie życia publicznego i podporządkowywać je sobie.
Janusz Maksymiuk z samoobrony wakacje planuje jednak tradycyjnie, jak co roku u naszych bliskich sąsiadów.
Ja jeżdżę na Węgry, mam tam takie dobre miejsce, gdzie wypoczywam.
Ze słońca mają zamiar cieszyć się także inni politycy koalicji.
Spływ kajakowy z synem za jakiś czas, no i Mazury, żaglówka, las, jezioro.
Przede wszystkim nad polskim, pięknym Morzem Bałtyckim, w gronie rodzinnym.
Wybory samorządowe już za 4 miesiące. Wakacje więc dla wielu parlamentarzystów zapowiadają się politycznie. Warto jednak przed gorącym okresem wyborczym nabrać sił i werwy, choć na chwilę odpoczywając od sejmowych sporów.
Jutro nadal upalnie i sucho. Opadów deszczu mogą się jedynie spodziewać mieszkańcy zachodnich i północnych krańców Polski. Tam też możliwe burze. Na pozostałym obszarze słonecznie. Termometry wskażą od 27 stopni na Podlasiu do 30 na Kujawach. Wiatr słaby, w czasie burz dość silny, porywisty, zmienny. Ciśnienie 1015 hektopaskali. To wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na wydanie główne o 20.
Ponownie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Ponownie witam pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, zakończyliśmy przed chwilą pierwszą część naszych rozmów. No i jak pod koniec zapowiedziałem, no będę chciał teraz zadać kilka pytań co do tych najbardziej gorących spraw ostatnich dni. Pierwsza sprawa, w exposé pan zapowiedział szczególną uwagę rządu, jaka poświęcona będzie kwestiom naprawy państwa poprzez, między innymi poprzez lustrację i też lustrację majątkową. Zdaje się, wczoraj lub przedwczoraj uchwalona przez Sejm została nowelizacja ustawy lustracyjnej. Ustawa o dostępie do informacji również i o IPN-ie. Jak dalej potoczy się Pana zdaniem proces lustracyjny w Polsce? W którym kierunku teraz zmierzamy? W którym kierunku Pan jako premier rządu chciałby, aby te kwestie lustracji poszły?
Chciałbym, żeby ustawa została wykonana. To jest w tej chwili tak, że mamy już akt normatywny, nie do końca, bo on jeszcze musi się znaleźć w Senacie. Tam są pewne zastrzeżenia dość daleko idące, także być może, że ostateczny kształt ustawy będzie troszkę inny niż ten, który wychodzi z Sejmu, no i później podpis prezydenta. No i właśnie praktyka. Praktyka to przede wszystkim IPN, ogromne zadanie. Lustracja została bardzo rozszerzona. Ilość osób, które muszą podlegać lustracji, jest dzisiaj wielokrotnie większa, czy będzie wielokrotnie większa niż dotychczas. No ale to jest, można powiedzieć, dopiero teraz lustracja naprawdę. Jeżeli ta lustracja się uda, jeżeli Instytut tą ogromną pracę będzie w stanie wykonać, to będziemy mieli do czynienia z inną Polską. Będziemy przede wszystkim dużo więcej wiedzieli o tych, którzy z racji takiego lub innego zawodu, takiej lub innej funkcji społecznej mają wpływ na nasze wspólne losy i będziemy także być może wiedzieli dużo więcej niż dotychczas o motywacjach tych, którzy przez lata ten system dotychczasowy, ten system można to tak nazwać bezlustracyjny czy antylustracyjny, a później tylko w bardzo ograniczonym stopniu dopuszczający lustrację, podtrzymywali. No dzisiaj mamy do czynienia z budową już można powiedzieć całej ideologii, można powiedzieć takiego przygotowania na tą lustrację, która sprowadza się do tego, żeby uznać, że współpracownicy Służby Bezpieczeństwa i innych służb specjalnych byli przede wszystkim ofiarami. Otóż ja nie chcę upraszczać, tak? W wielu wypadkach ci ludzie zostali zmuszeni do tego, żeby współpracować, chociaż jeżeli później nie skorzystali, już choćby tylko po 1989 roku z okazji z jakiejś stwarzała nowa sytuacja, by o tym głośno powiedzieć, to jednak no, można powiedzieć, że popełnili wielki błąd moralny. No ale ponieważ troszkę swego czasu miałem okazję zetknąć się z tymi materiałami, to mogę też powiedzieć, że niemała część spośród tych, którzy współpracowali, to ludzie, których trudno uznać za ofiarę, to ludzie, którzy wykonywali tą swoją funkcję gorliwie, niekiedy bardzo gorliwie. I dobrze, żebyśmy o tym wiedzieli. Dobrze, żeby nie było w Polsce tak, że sprawa moralnego statusu, moralnej kondycji ludzi, którzy o Polsce decydują, była w wielu wypadkach całkowicie nieznana. I to jest wszystko. To jest wszystko. Czeka nas nowe doświadczenie, czasem może wstrząsające, ale jednak oczyszczające i potrzebne.
No, niektórzy posłowie, szczególnie ci prezentujący skrajnie lewicowe poglądy, tu mam na myśli panią profesor Joannę Senyszyn, czy pana redaktora tygodnika, nie, pana posła Gadzinowskiego, tutaj w tej kwestii z jednej strony do niedawna jeszcze w sposób taki zażarty walczyli przeciwko jakiejkolwiek lustracji, no a gdy się to nie udało, to oskarżyli pana, panie premierze, o to, że pan tutaj chce lustrować wszystkich, ale nie, ale tutaj jakieś preferencje daje Kościołowi katolickiemu, co na pewno było aluzją do pana wezwania o rozwagę i spokój, szczególnie jak chodzi o tę instytucję polskiego życia społecznego, jaką jest Kościół katolicki.
Jeżeli chodzi o te dwie osoby, to proszę o zwolnienie mnie od komentarza do ich wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę Kościoła, to ja po prostu uwzględniam fakty. A fakty są takie, że każdy, kto szedł do seminarium w tamtych latach, natychmiast miał teczkę i natychmiast był przedmiotem różnego rodzaju zabiegów, które miały za cel ostateczny, cel, który się w niewielu wypadkach tylko udawało osiągnąć, podporządkowanie, uczynienie współpracownikiem.
Ta droga do uczynienia współpracownikiem przebiegała poprzez różnego rodzaju prowokacje, różnego rodzaju niekiedy ohydne działania. No i są dzisiaj tacy, którzy by chcieli, żeby to wszystko ujawnić, żeby to wszystko pokazać, bo proszę pamiętać o jednej sprawie, mianowicie czym innym jest lustracja, czyli pokazanie agentów, a czym innym jest pokazanie wszystkich materiałów Służby Bezpieczeństwa o wszystkich ludziach, na których materiały były zbierane. Ja byłem, jestem i będę zwolennikiem lustracji i byłem, jestem i będę zwolennikiem wielkiej ostrożności, jeżeli chodzi o ujawnianie tych materiałów. Ja chciałbym, żeby decyzje odnoszące się do Kościoła, zgodnie z treścią konkordatu, z charakterem tej instytucji, były podejmowane jednak przede wszystkim przez sam Kościół. Ale ponieważ jestem zwolennikiem ujawnienia wszystkich agentów, to w związku z tym no, będzie i tak, że zostaną ujawnieni też i agenci, którzy byli księżmi. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby ujawniać wszystkie materiały i jestem przeciwny temu wszystkiemu, co sprowadza się dziś do tego, by sprawę lustracji uczynić kijem na Kościół katolicki, bo Kościół katolicki wyszedł z tej szczególnie trudnej próby, próby nieporównywalnej z sytuacją żadnego innego środowiska zwycięsko. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. W ogromnej większości wypadków ludzie, którzy z natury swojej funkcji, po prostu dlatego, że są księżmi, znajdowali się w szczególnie trudnym położeniu, to dotyczy w jakiejś mierze księdza działającego także w kraju demokratycznym, bo jego sytuacja jest szczególna, oparli się naciskom struktury, która mogła bardzo wiele, no były takie lata, że mogła w gruncie rzeczy wszystko i odwoływała się do najbardziej podłych metod. Ale żeby teraz tą podłość, można powiedzieć, wylewać na głowę Kościoła, no to trzeba być człowiekiem bardzo, bardzo złym.
Mówił pan, panie premierze, także o lustracji majątkowej. Także te swoje również doświadczenie jako członka Komisji Etyki Poselskiej. Mówił pan o swoich różnych doświadczeniach czy podejrzeniach w tej dziedzinie. W jaki sposób według pana mogłaby zafunkcjonować obecnie w obecnym porządku społecznym, prawnym także lustracja majątkowa?
Po prostu trzeba także sprawdzać majątek osób pozostających w związku małżeńskim, nawet jeżeli jest rozdzielność majątkowa. Trzeba pytać o majątek przekazany w ciągu ostatnich lat innym osobom. No, trzeba uniknąć tego wszystkiego, co wiąże się z różnego rodzaju manewrami zmierzającymi do tego, żeby majątek ukryć. No, takie manewry są stosowane, rzecz jest powszechnie znana. No, są także i wysiłki dużo bardziej skomplikowane i trudniejsze. No, chodzi mi na przykład o konta w obcych krajach, w szczególności w Szwajcarii, ale także i w innych miejscach na świecie, tutaj w ramach postępowań karnych, bo to tylko wtedy jest możliwe, takie wysiłki są czynione, chociaż no, trzeba powiedzieć, że nasi partnerzy się specjalnie nie spieszą do tego, żeby te konta nam pokazywać, żeby pokazywać, kto za tymi numerami się kryje, a to byłaby dopiero taka prawdziwa lustracja ekonomiczna. No ale trzeba w tym kierunku iść i to jest jeden z naszych deklarowanych od wielu lat celów i będziemy to robić.
Kolejną sprawą, jaka wzbudziła ogromne takie podgrzanie nastrojów w opozycji, jest kwestia ustawy o służbie cywilnej. Nie będzie już, ta ustawa zakłada szerokie zmiany w tej sytuacji, jaka jest teraz. Jaki cel właściwie stawiał sobie koalicja rządząca obecnie, aby tę ustawę o służbie cywilnej zmienić? Jakie były powody tej zmiany?
Realną funkcją obecnej ustawy była petryfikacja stanu w aparacie państwowym, stanu bardzo niedobrego, stanu, w którym ten aparat państwowy nie chciał w dużej części, nie w całości oczywiście, ale w dużej części lojalnie wykonywać polityki wynikającej z decyzji koalicji rządzącej, no, z decyzji po prostu rządu. I to odbywało się i odbywa w dalszym ciągu, bo jeszcze tych zmian nie ma na bardzo różnych poziomach, przybierając niekiedy charakter, no, obstrukcji. No, a można by użyć jeszcze i ostrzejszych słów czasem, chociaż już akurat używać ich nie chcę. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga to jest sprawa poziomu tych ludzi, którzy niekiedy mają wszelkie gwarancje wynikające z ustawy o służbie cywilnej. To w wielu wypadkach jest poziom po prostu bardzo niski. Poziom, który uniemożliwia wykonywanie swoich funkcji. Ja przypomnę, że ustawa o służbie cywilnej nie powstawała w jakiś sposób jakby niezależny od sytuacji politycznej, tylko sama służba cywilna jako pewien korpus był budowany także w okolicznościach, no, w oczywisty sposób wskazujących na intencje polityczne. Mówię tu wszystkim o wydarzeniach z czasów rządu Leszka Millera. I to na pewno nie jest tak, że jak ktoś uzyskał te uprawnienia wynikające z dotychczasowego kształtu ustawy, to jakąś magiczną metodą zostawał dobrym urzędnikiem. W dalszym ciągu bardzo często był osobą kompletnie nieprzygotowaną do wypełniania swoich funkcji, nawet jeżeli wiązało to się z gotowością do lojalnego działania. To znaczy nie było tego elementu, o którym mówiłem na początku. Więc to są te dwie przesłanki zasadnicze. No i wreszcie jest przesłanka trzecia. Jeśli my budujemy w tej chwili, czy chcemy budować nowy zasób kadrowy, to jest to kwestia po prostu rozszerzenia zaplecza personalnego polskiego państwa. My tutaj sięgamy do samorządów i sądzę, że to jest wyjście bardzo, bardzo dobre, a jednocześnie niczym w sensie merytorycznym nie zagrażające, bo tam też trzeba zdać egzaminy, to trzeba mieć pewien staż pracy, niedługi, bo pięcioletni, ale to jest oczywiste. Metoda stosowania długich stażów pracy służyła jakby kontynuacji PRL-u po 1989 roku. Przy czym ja tutaj od razu chcę wyjaśnić, to chodzi o pracę w ogóle, a nie tylko pracę w służbie cywilnej, bo byśmy przyjmowali tego rodzaju staż, no to w ogóle byśmy niczego w Polsce nie zmienili. Trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, no i wreszcie trzeba właśnie, do czego wracam, zdać ten egzamin. I jeżeli ktoś spełnia te wszystkie kryteria, to jest naprawdę bardzo wysoki poziom prawdopodobieństwa, że jest człowiekiem przygotowanym i rokującym nadzieję na dalszy rozwój. Nic złego się polskiemu państwu nie stanie, jeżeli tacy ludzie znajdą się w służbie cywilnej, a bardzo dużo dobrego może się stać, jeśli te wszystkie negatywne mechanizmy, o których przedtem mówiłem, zostaną wyłączone. Bo to jest ustawa, a opozycja ją krytykuje, no, po pierwsze dlatego, że jest opozycją, to jest normalne, że opozycja atakuje rząd, a przynajmniej część opozycji, no, jest zupełnie bezpośrednio zainteresowana w tym, żeby utrzymać dawny stan z takiego oto powodu, że to było, można powiedzieć, ich państwo. To państwo mimo zmiany, mimo demokracji, mimo procedur demokratycznych, wyborów, swobód obywatelskich, było w wielkiej mierze w dalszym ciągu ich państwem i ciągle jeszcze jest. Otóż my chcemy, żeby to było państwo całego narodu, a nie tylko tych, którzy rządzili w PRL.
No, z tym wiąże się kolejna rzecz, chociaż nie jest to chyba gestia ustawy o służbie cywilnej. To, o czym pan powiedział w swoim ekspoze, że niektóre placówki dyplomatyczne poza granicami kraju są wprost skansenami minionego systemu. Jak zabrać się do tych skansenów?
No, tutaj będzie też trzeba zmiany ustawy o służbie zagranicznej. To też w tej chwili rozważamy. Jeszcze nie ma projektu, ale sądzę, że nie tak długo będzie. Będzie trzeba przeprowadzić inne zabiegi oczyszczające, w tym ilustracyjne. No i trzeba będzie przede wszystkim szukać nowych ludzi. No to jest ten problem często trudny, ale my podchodzimy do niego z pełną determinacją. Trzeba nawet czasem ryzykownie stawiać na ludzi młodych, oczywiście poddając ich przedtem pewnej ocenie, egzaminom i tak dalej, ale trzeba na nich stawiać, bo tylko oni mogą w skali masowej dokonać tutaj zmian. Mówię w skali masowej, bo oczywiście w wielu pojedynczych przypadkach także ludzie, którzy działali dotąd, ludzie starszego, nawet czasem już takiego wyraźnie zaawansowanego pokolenia, mogą bardzo dobrze tym nowym zadaniom służyć. Niektórzy z nich przeszli przez dyplomację, byli już nawet ambasadorami, zostali wycofani. Mogą wrócić, powinni wrócić. My do tych doświadczonych też będziemy sięgali. To trzeba połączyć doświadczenie tych, którzy się sprawdzili, młodość, energię i perspektywy tych, którzy dopiero przyjdą. No i w ten sposób z czasem powstanie nowy aparat dyplomatyczny. Sądzę, że dużo lepiej służący Polsce niż ten obecny.
No bo jest to dość ważna sprawa, choćby ze względu na także wykonywanie tych różnych zadań wynikających z polityki zagranicznej, ale także i obronę dobrego imienia Polski. Dopiero od niedawna się przyjęła taka praktyka, zdaje się, to było wystąpienie ambasady we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych niedawno, przeciwko szkalującym Polskę artykułom różnym.
No tak, no pan Reuter ostatnio postanowił jednak coś napisać, po kolejnym zresztą tego typu artykule. Przedtem ambasada w Kanadzie interweniowała, ambasada we Włoszech, bo są tak, w Szwecji było takich przypadków więcej, no to powoli narasta i mam nadzieję, że to będzie w tej chwili praktyka już stała. No ale tutaj trzeba wrócić chyba, chociaż o tym nie mówiłem w expose, do tych pomysłów szerszej akcji antydyfamacyjnej. Bo mamy dzisiaj do czynienia z dyfamacją, czyli z obrażaniem Polaków na dużą skalę i to nam bardzo, bardzo szkodzi. To szkodzi naszemu poczuciu godności, ale to szkodzi także naszym interesom. Najważniejsze jest oczywiście poczucie godności, ale interesy też są ważne. Musimy to jakoś ująć w jedną ręką, zorganizować, bo no, próbuje się dokonać weryfikacji historii w sposób dla każdego, kto tą historię zna, zgoła niesłychany. No, za chwilę się okaże, że to myśmy wywołali II wojnę światową i dopuściliśmy się w trakcie tej wojny największych zbrodni. No, wiadomo, kto ją wywołał, kto się tych zbrodni dopuścił, kto był głównie tych zbrodni ofiarą. Ja bardzo się cieszę, że papież Benedykt XVI w Oświęcimiu mi to przypomniał.
No i jeszcze jedna kwestia, zanim oddamy już głos naszym słuchaczom i widzom. Panie premierze, ostatnie ogromnie gorące kontrowersje wynikły wokół nowelizacji ustawy o samorządach. Wprost dzisiaj słyszałem takie zdanie, zdaje się, pana Szmajdzińskiego, też z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zarzucił PiS-owi i rządowi, że jest gorszy niż PRL, bo w PRL-u chociaż fałszowano wybory, to wiadomo, kto wygrywał, a tutaj jest takie kłamstwo, które miałoby rzekomo sprawić, że nie wiadomo, kto wygra, tylko będą wiedzieli to ci, którzy do tych wyborów stają. No to są oczywiście skrajne opinie, natomiast dlaczego ta nowelizacja, no i także może proszę o komentarz, dlaczego aż tak skrajne komentarze i reakcje zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Ojcze redaktorze, no ja czasem sobie tak myślę, że może by gdzieś jakiś taki kawałeczek PRL-u odtworzyć i tam wysłać tych panów, którzy tak ciągle mówią, że gorzej niż w PRL-u było. No ale to jest niemożliwe, to jest tylko takie marzenie. Ja zresztą tego wywodu pana Szmajdzińskiego nie rozumiem, no nie wiem tak naprawdę, o co mu chodzi. Ma być wprowadzony przepis, który umożliwia blokowanie list, rzecz w ordynacjach na świecie znana, czyli że listy będą oddzielne, oddzielne będą kampanie wyborcze, ale później będzie to razem zliczane i zgodnie z wynikami wyborów, a więc nie na zasadzie jakiejś arbitralnej decyzji między tymi partiami podjętej, będzie rozdzielana ilość miejsc zdobytych przez te partie, przy czym nikomu nie będą z tego powodu dodawane żadne procenty, żeby było jasne, więc tutaj nie bardzo wiadomo, o co chodzi w tych zarzutach o brak demokracji, przecież Platforma Obywatelska ma taką samą możliwość zawarcia tego rodzaju porozumienia o bloku, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Nikt tego nie zabrania. Natomiast my rzeczywiście chcemy, by w samorządach, a już w szczególności w samorządach wojewódzkich, władza po tych wyborach, a liczymy tutaj, nie ukrywam, na sukcesy, była skonsolidowana, żeby marszałkowie zarządy województw, które będą miały tej chwili dodatkową rolę, wielki udział w rozdziale środków unijnych, działały na zasadzie trwałego poparcia większości, a nie na zasadzie ciągłego zabiegania tą większość, które to zabiegi no, bardzo często łączą się z taką swoistą polityczną korupcją. Tego nie należy rozumieć w ten sposób, że to jest po prostu dawanie komuś pieniędzy do ręki, tylko to są różne obietnice w zamian za podejmowanie różnych decyzji. Otóż tego rodzaju mechanizm może całkowicie zdezracjonalizować to wszystko, co wiąże się z użyciem tych środków. Może się okazać tak, że te środki, które mogą nam naprawdę bardzo pomóc, będą użyte w sposób całkowicie nieracjonalny. I my chcemy po prostu temu zapobiec i to jest przedsięwzięcie mające pełne uzasadnienie i polityczne, i moralne, i gospodarcze, i każde. A że opozycja się burzy, no znów trzeba się odwołać do wilczego prawa opozycji w demokracji. Opozycja zawsze krytykuje, ale z drugiej strony no to pewnie łączy się z takim poczuciem utraty różnych możliwości, szans. To jest tak troszkę jak w Warszawie, no kiedy pojawił się tam jako kandydat pan premier Marcinkiewicz, to podniosły się straszne krzyki, bo już różne nadzieje z Warszawą były łączone. Już, jak już mówiłem, chciano ogłosić, że niezależnie od tego, co się stanie gdzie indziej, to kto wygrał w Warszawie, wygrał wybory w Polsce. Już pewnie tam też inne rzeczy sobie dzielono, a tutaj nagle okazuje się, że proszę mi wybaczyć to określenie, figa z makiem. No. Otóż tak jest pewnie, jeśli chodzi o inne samorządy i stąd ten gniew, ta złość. Ale naprawdę nikt, kto jest po prostu przywiązany do demokracji, niezależnie od swojej opcji politycznej, nie ma tutaj powodu, żeby się czymkolwiek niepokoić czy stawiać jakiekolwiek zarzuty. Nic się tutaj wielkiego nie stało. Jeszcze może dodam jeden element, takim zarzutem często stawianym jest to, że to jest blisko wyborów. No ale przecież Platforma Obywatelska chciała przeprowadzić zmianę dużo dalej idącą, też blisko wyborów, a ta zmiana, którą przeprowadzono przeszło 4 lata temu, jeśli chodzi o wybory bezpośrednie na prezydentów, burmistrzów i wójtów, też była przeprowadzona blisko wyborów, więc no to jest zarzut po prostu kompletnie oderwany od rzeczywistości. Tyle w tej kwestii mogę powiedzieć.
Panie premierze, zatem zapraszamy znów naszych widzów i słuchaczy do rozmów. Przypomnę, że w naszym studiu jest premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Jarosław Kaczyński. Telefony do Torunia 056 657 0011 dla Polski Północnej, 056 657 0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy z Europy 0048, za oceanu 01148. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Anna z Krakowa.
Witamy Pani Anno.
Panie premierze, moje wielkie, wielkie, serdeczne gratulacje. A chciałam Panu zadać dwa pytania. Bardzo wnikliwie i bardzo uważnie i słuchałam, i czytałam Pańskie exposé. I mnie jako geologa zainteresowała sprawa energii elektrycznej. Otóż chciałam Pana zapytać, czy mając na uwadze energię, powrót do myśli o energii jądrowej, czy bierze się pod uwagę w dalszym ciągu rejon Żarnowca, a powtórę, czy w ogóle rozpatruje się sprawę energii geotermalnej, tak ostatnio bardzo promowanej przez kilku polskich geologów, naukowców. Ja dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o energię atomową, to ja po prostu, można powiedzieć, chciałem zainicjować dyskusję i tutaj w żadnym razie nie można jeszcze mówić o jakichś decyzjach, na przykład o powrocie do budowy elektrowni w Żarnowcu. Nie wiem zresztą, czy to w ogóle w tym momencie byłoby możliwe. Trzeba tą kwestię rozważać, bo są pewne normy Unii Europejskiej, które będzie bardzo trudno wypełnić przy pomocy elektrowni opalanych węglem brunatnym i w pewnej perspektywie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, to jest perspektywa wielu lat, to nie jest sprawa na kilka lat, tylko na więcej. Trzeba wziąć pod uwagę i taką możliwość, tym bardziej, że no, postęp technologiczny ogromnie zwiększył bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni atomowych. Jeżeli chodzi o energię geotermalną, to ja sam byłbym bardzo ucieszony, gdybym wiedział, że możliwość wykorzystania tej energii pozwoli nam w jakiś istotny sposób uzupełnić nasze zasoby, bo to przecież jest dla Polski bardzo ważny problem. Ja podchodzę do tego z pełną powagą, zresztą tutaj wiem, że pewnego rodzaju eksperymenty w tym zakresie będą już prowadzone, są odpowiednie zezwolenia i bardzo się z tego cieszę, natomiast ponieważ ja rozmawiałem już na ten temat z różnymi specjalistami, to mogę tylko powiedzieć jedno, no tu opinie są podzielone. No, jedni mówią, że to jest bardzo poważny i możliwy, to znaczy możliwy w sensie ekonomicznym do wykorzystania zasób, no inni mają przeciwne zdanie, a ja nie jestem geologiem, nie jestem energetykiem i uczciwie mówiąc nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby radzi mieli ci, którzy mówią, że to jest możliwe i opłacalne, dlatego, bo to by bardzo zmieniło sytuację Polski, zmieniło na lepsze.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawidzimy. Mówi Józef z Rzeszowa.
Witamy Panie
Józefie. Pozdrawiam Pana premiera i ojca prowadzącego. Miałbym takie pytanie, że IGB, ja przepraszam za porównanie, ale i Goebbels i Stalin mieli swoje środki przekazu, a nasz rząd nie ma środków przekazu. I chciałbym jakąś odpowiedź na ten temat, bo dwa tygodnie temu było 500 000 ludzi prawie w Częstochowie, najlepszych Polaków, bo katolików i patriotów na takim skwarze, oni się poświęcili. I w telewizji o 7:30 nie było wzmianki. Natomiast jakiś tam zespół klezmerski na ulicy Szerokiej w Krakowie, to było transmisji dopiero na. I to chyba jest nieporównywalne. Co to jest, że mamy nowego prezesa telewizji polskiej, a żadnych zmian w telewizji nie widzę.
Dziękujemy serdecznie Panie Józefie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, nie ukrywam, że porównanie troszkę niefortunne, ale rozumiem, o jaki problem chodzi. To jest tak, że w dzisiejszym świecie, w państwach demokratycznych, rządy nie mają swoich mediów. To trzeba sobie jasno to powiedzieć. Muszą potrafić sobie dawać radę, nie dysponując tym, czym dysponowały kiedyś władze państw niedemokratycznych, a na co miały też pewien wpływ, dużo większy niż dzisiaj, władze państw demokratycznych. Choć partie na przykład miały potężne gazety. Dzisiaj prasa partyjna na świecie już prawie że nie istnieje. To jest sytuacja trudniejsza, trudniej się rządzi bez tego. No ale to jest po prostu pewien obiektywny fakt. Ja jako premier rządu nie mam żadnego wpływu na telewizję publiczną. Ta cała konstrukcja oddzielnych władz mediów publicznych właśnie ma temu służyć, żeby rząd na to wpływu nie miał. Ja sam telewizję oglądam bardzo rzadko, znam tylko relacje i no one dosyć często są mniej więcej takie, jak to, co pan przed chwilą powiedział. Ja ze smutkiem do tego się odnoszę, bo liczyłem przecież nie jakieś wsparcie rządu przez telewizję, wsparcie Prawa i Sprawiedliwości tym bardziej, bo przecież telewizja nie może być partyjna, ale liczyłem na więcej obiektywizmu, na takie szersze spojrzenie na Polskę. I tutaj pełna racja, ten przykład był znakomity. W Częstochowie dzieje się coś bardzo ważnego, to powinno być pokazane. I to pokazane no, nie migawkowo, bo to naprawdę ważne wydarzenie, a nie mówi się o tym nic, a dzieje się coś, co uczciwie mówiąc ma wymiar no, dzielnicowy, czy w sensie dzielnicy miasta, no, czy może miejski, no i jest pokazywane. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby było pokazywane, tylko jednak jest pewna hierarchia. I ta hierarchia w moim przekonaniu powinna być zachowywana. No ale cóż, no, wypadło mi być premierem, a prezesem telewizji jest pan Wilsztaj i to, co pan mówił, powinno być adresowane do pana Wilsztajna. Ja po to, żeby unikać zarzutów o jakieś naciski poza takimi, powiedzmy sobie, czysto oficjalnymi stosunkami, jak no wiem, składanie sobie gratulacji z panem Wilsztajnem, nie rozmawiam. Nie dlatego, żebym miał coś przeciwko niemu osobiście, zresztą osobiście go w ogóle bardzo słabo znam, ale no mógłbym jakoś się tam do niego zwracać, ale no nie chcę, żeby później mówiono, że ja przekraczam swoje kompetencje, nie chcę ich przekraczać i nie będę się wtrącał w to, co jest w telewizji publicznej. To już jest sprawa zarządu Rady Nadzorczej, no ale przede wszystkim właśnie Bronisława Wilsztajna, który ma tam bardzo mocną pozycję i jest popierany przez znaczną część środowisk dziennikarskich, naprawdę ma w ręku ogromne możliwości. No ciągle wierzę, że je wykorzysta.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Jadwiga z Warszawy.
Witamy Pani Jadwigo.
Witam Ojcze Jacku i witam Pana Premiera.
Witam.
Bardzo cieszę się, że mogę skorzystać z bezpośredniego kontaktu. Panie Premierze, bardzo się cieszymy, że to właśnie w Państwa ręku jest ta władza. Pomimo tych wszystkich inwektyw, które padają, przykro powiedzieć, od naszych rodaków, ale i od naszych sąsiadów, jest część społeczeństwa, która się bardzo cieszy i pokłada wielką nadzieję w tym rządzie, a przede wszystkim tutaj, co już wspominali poprzedni słuchacze, a mianowicie doprowadzenie do porządku wymiaru sprawiedliwości, który jest, można powiedzieć, wymiarem niesprawiedliwości, bo wielu ludzi uczciwych, nie mających poparcia, zaplecza takiego, o właśnie jak panowie, którzy w tej chwili protestują i głośno bardzo krzyczą, wylewając na ten rząd różnego rodzaju zmyślone inwektywy i nieprawdziwe, część społeczeństwa bardzo wiąże nadzieję zarówno z tym rządem, pod rządami pana premiera, jak również pokładamy bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o ministra Ziobrę.
Dziękujemy bardzo.
Przy tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości był wymiarem sprawiedliwości, bo więzienia nasze są przepełnione, ale ludźmi, którzy myślą i myśleli trochę inaczej niż ci panowie, którzy do tej pory rządzili. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Mówiliśmy już o tym. Te wysiłki, które prowadzimy w sprawie naprawy wymiaru sprawiedliwości, zostały podjęte, są kontynuowane, będą kontynuowane. Naprawa taka, nazwijmy ją, stuprocentowa będzie możliwa, kiedy dokonamy zmiany konstytucji. Ja wierzę, że prędzej czy później tej zmiany konstytucji będziemy w stanie dokonać. Ale i bez tego zmienić można bardzo dużo i na pewno to uczynimy. Bo oczywiście są uczciwi sędziowie. Bardzo bym nie chciał, żeby to, co mówię, było zrozumiane jako zarzut wobec wszystkich, bo byłoby to z mojej strony nieuczciwe. Są uczciwe sądy, uczciwi prezesi sądów, przewodniczący wydziałów, no ale niestety w wielu wypadkach jest rzeczywiście niedobrze. Jest tak, że człowiek niewinny, społecznie słaby, nie mający pieniędzy, w każdym razie wielkich pieniędzy, jest krzywdzony, a ten, który, no powiedzmy sobie, miałby się z czego spowiadać, ale ma dużą siłę społeczną, przede wszystkim duże pieniądze, wychodzi zwycięsko ze starć, które powinien przegrać.
Panie premierze, pan w swoim exposé także powiedział o takiej dość trudnej sprawie, choć zastanawiał się pan o tym, czy o tym mówić. I ta sprawa też się przewija przez te wszystkie wypowiedzi naszych słuchaczy. Mianowicie no, zbyt wysoki poziom natężenia konfliktu politycznego w Polsce. Jak obniżyć to natężenie?
No cóż, no to jest sprawa, o której powiedziałem, bo ona jest oczywista. No to jest zupełnie jasna sprawa, że tam, gdzie konflikt polityczny jest zbyt mocny, gdzie wszelkiego rodzaju kryteria merytoryczne zupełnie odpadają, dużo trudniej jest dobrze rządzić, a w szczególności dobrze realizować programy przemian. My czyniliśmy wszystko, co można, żeby ten konflikt nie był tak ostry. Gdyby ktoś zadał sobie trud i zanalizował moje wypowiedzi, są dość nieliczne z ostatnich 10 miesięcy, porównał je z wypowiedziami przywódców opozycji, no to sądzę, żeby bardzo łatwo stwierdził, kto tutaj chciał jakoś moderować ten spór, a kto go bardzo, bardzo wyostrzał. Na razie wydaje się, że ten mój apel został odrzucony, no ale będziemy do tego apelu wracać, bo możemy tylko apelować. No, nie jesteśmy w stanie przecież zmusić opozycji żadną metodą dopuszczalną w demokracji do tego, żeby zmieniła swoją postawę. No i nie mamy zamiaru w żadnym razie rezygnować ze swojego programu, bo może gdybyśmy zrezygnowali, zaczęli realizować inny program, to ta postawa by się zmieniła. Tylko że wtedy oznaczałoby to w istocie koniec demokracji, bo byśmy doszli do władzy, uzyskali społeczne poparcie z takim właśnie programem i gdybyśmy oszukali naszych wyborców, to by się okazało, że cała demokracja w istocie jest jedną wielką fikcją, że elity się ze sobą porozumiewają, że ci, którzy mają po prostu silniejszą pozycję w mediach, w sferze pieniądza, i tak zawsze wymuszą to, co jest ich programem, ich wolą, a cała reszta to tylko dekoracja. Otóż my na to się nie zgodzimy, ale zawsze jesteśmy gotowi na to, by rozmawiać ze sobą. Po pierwsze, by się spierać w sposób bardziej umiarkowany, można powiedzieć, bardziej cywilizowany niż to w tej chwili wygląda. No i żeby uwzględniać także pomysły drugiej strony, jeśli tylko to są pomysły, które mają jakieś zalety i mogą być zaakceptowane. Jesteśmy gotowi w takich sprawach rozmawiać. To deklarowałem, w dalszym ciągu deklaruję, ale no, w tym największy jest ambaros, żeby w tym wypadku dwóch chciało naraz.
A no właśnie, jak to lubi, jak to mówi, kto inny do tanga czy od dwojga. Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Słuchamy, halo? No ktoś się nam tutaj przestraszył, bo ta debata polityczna ostatnio tak maluje ten obraz, prawda, pod rządami braci Kaczyńskich, że takie groźne państwo, że trzeba bać się, że ktoś zaraz przyjdzie nas sprawdzać, jakaś specjalna służba i tak dalej. No spróbujmy powiedzieć, czy rzeczywiście są to uzasadnione jakieś obawy?
Ojcze redaktorze, no źli ludzie, ci, którzy dopuszczają się różnego rodzaju nadużyć, przestępstw, może powinni się zacząć dużo bardziej bać niż dotychczas i nigdy żeśmy nie ukrywali, że chcemy z nimi walczyć. Natomiast zwykły obywatel, niezależnie od swoich poglądów politycznych czy różnego rodzaju preferencji, nie ma absolutnie prawa, powodów niczego się w tej chwili obawiać i to jest zupełnie oczywiste. No to jest takie wielkie wmówienie, że w tej chwili w Polsce dzieje się coś, co w najmniejszym stopniu podważa demokrację. My przyjmujemy jej reguły i to zarówno w tym zakresie, który nam się podoba, jak i w tym zakresie, do którego mamy wątpliwości, no ale dziś taki jest świat i to, na co jeszcze nawet nie tak dawno temu można było reagować i co można było negować, czy nawet czego można było zakazywać, no dziś jest dopuszczalne i powtarzam. Patrzymy na to sceptycznie, ale z tego sceptycyzmu w żadnym razie nie wynika decyzja, żeby tutaj wprowadzać jakieś rygory, które nie są akceptowane.
Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Jeszcze raz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana premiera mam kilka...
Tak, kto mówi i skąd?
Wielkopolska. Z Wielkopolski dzwoni Jadwiga.
Witamy pani Jadwigo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, można
panie,
mówić.
Panie premierze.
Halo? Dzień dobry.
Tak?
Dzień dobry. Tak, ja chciałam zapytać pana premiera o taką bardzo, bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o wybory do władz lokalnych, w tej chwili w Wielkopolsce, nie wiem czy pan premier wie, ale rządzi Sojusz Lewicy Demokratycznej, nieustannie pęta się wszędzie, we wszystkich urzędach, we wszystkich sprawach związanych z prawem obywatela, przede wszystkim w sądach. W sądach jest ogromna korupcja, proszę pana premiera. Ja bym miała takie zapytanie, czy pan premier, ja jestem dumna, że pan jest na czele naszego rządu, stoi i wiem, że to, co pan będzie chciał przeprowadzić, jest tak samo trudne, jak pan powiedział w swoim exposé, ale wierzę w pana, że pan naprawi I proszę też zajrzeć do Wielkopolski, bo Wielkopolska jest strasznie skorumpowana, ponieważ władza należy ciągle do SLD. I w związku z tym mam pytanie, czy pan premier nie może desygnować swoich przedstawicieli, żeby sprawdzili władzę lokalną w Wielkopolsce, bo tutaj już jest tak, że przekłada się tylko stołeczki z jednego, jak pan starosta, to już teraz będzie prezydentem miasta. I tylko się tak żongluje stanowiskami, jak piłeczką, nie wiem, do ping-ponga czy to. A obywatele, proszę pana premiera, są zupełnie niepotrzebni, bo rządzi tylko władza tak zwana SLD-owska. I jeszcze drugie pytanie, panie premierze. Ja wysłałam do pana ministra Ziobro, gdzie jestem bardzo dumna, że mogłam wysłać do niego swoją petycję, ale moje pismo wróciło z powrotem jak bumerang, bez żadnej odpowiedzi. Co z tą rzeczą zrobić? Ja ponownie wysłałam to pismo i teraz oczekuję odpowiedzi. Całą korespondencję ja mam kontrolowaną przez naszą pocztę i w związku z tym nic nie może dojść do osób tak bardzo ważnych, którzy chcą czuwać na straży prawa i przede wszystkim mieć pod opieką swoich obywateli, tych, co cierpią, są krzywdzeni.
Tak,
być może, panie premierze, jeszcze jedno słówko. To opatrzność rządziła, że panowie jesteście na czele rządu i na czele Polski stoi pański brat, którzy mają zaprowadzić, no niestety, rządy prawe, solidarne, rzetelne, bo tak chciał pan Bóg.
Tak, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, pani Jadwigo. No, panie premierze, nie wiem, czy to niestety, że rządy Prawa i Sprawiedliwości i jakiejś szlachetności, to chyba dobrze, że takie rządy mają być szanse w Polsce zaprowadzone.
No, mam nadzieję, że kiedyś tak to będzie oceniane, bo trudno sam siebie oceniać. Zawsze to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Na pewno mamy dobre intencje i na pewno mamy możliwości, których przedtem nie mieliśmy. Na pewno, o tym już po raz trzeci mówię, naprawa w pewnych dziedzinach, także w Wielkopolsce jest bardzo trudna. Mówię na przykład o korupcji w sądach. Ja też się stykałem z bardzo specyficzną sytuacją w sądownictwie wielkopolskim. Nie wiem właściwie, dlaczego tak jest, że ten region kraju podlega, powiedzmy sobie, pewnym procesom, niedobrym procesom w stopniu większym niż by się wydawało, biorąc pod uwagę jego historię. No ale tak jest i na pewno będziemy zwracać na to uwagę. Pani mówiła też o władzy samorządowej. No, to jest ta władza, z którą najczęściej styka się obywatel i stąd bardzo często jest po prostu traktowana jako władza w ogóle. I ja to zupełnie rozumiem. No, tutaj my robimy wszystko, także i dokonując tych zmian w ordynacji wyborczej, żeby te czasy w tych wszystkich trwających ciągle układów, mających zresztą często źródło jeszcze w PRL-u, tego przekładania się z różnego rodzaju powiązań personalnych, które później z kolei prowadzą do tego, że i mamy do czynienia z taką karuzelą personalną, żeby to wszystko zostało zakończone, no ale to ostateczna decyzja należy do obywateli, bo jeśli obywatele nas poprą, jeśli uzyskamy większość, także w tych częściach Polski, gdzie dotąd był z tym kłopot, a Wielkopolska do takich należy, to te zmiany na pewno nastąpią. Jeżeli nie uzyskamy, to nie będziemy mieli na to wpływu. Jest rzeczywiście takie bardzo specyficzne zjawisko, które występuje i w Wielkopolsce, ale też i w innych częściach kraju, że mianowicie powstają takie kręgi towarzysko-polityczne. One są różnie usytuowane, jeżeli chodzi o partie, ale bardzo często rzeczywiście jakoś tam związane z SLD albo po prostu związane historycznie rzecz biorąc z PZPR-em, które potrafią tak opanować władzę i tak wpływać na opinię publiczną w jakichś mniejszych społeczności, że w gruncie rzeczy właściwie taki mechanizm nie ma, że jakby tam istniał komitet powiatowy czy jakiś inny komitet ciągle funkcjonuje i rzeczywiście dzisiaj jakiś pan jest starostą, ale zakłada, że później będzie burmistrzem, a ten, co był burmistrzem, to zostanie wicestarostą albo też starostą i to tak wszystko wygląda dosyć, no jak w nomenklaturze jeszcze 20 lat temu, no więc to można i trzeba rozbić. No, trzeba rozbijać takie sytuacje, gdzie ludzie pełnią pewne funkcje, chociaż nazwa się zmieniła, ale funkcja jest ta sama. No od lat 70. No, rekordzista, ile mi wiadomo, to od 74 roku jest teraz wójtem, a kiedyś był naczelnikiem w pewnej gminie. No, to jest już oczywiście ewenement, natomiast takich, którzy od 90 roku niekoniecznie z dobrymi efektami rządzą, jest więcej, stąd my będziemy rozważać, ale to już od przyszłej kadencji, bo to rzeczywiście byłaby zmiana dosyć drastyczna i dlatego nie chcemy jej wprowadzać w tej chwili. Taki pomysł, żeby można było pełnić funkcje w samorządzie, te jednoosobowe, tylko dwie kadencje, no, tak jak to jest na przykład z prezydentem państwa. To oczywiście to jest dyskusyjne, jedni są za, drudzy są przeciw, właśnie dlatego, że sprawa zmieniałaby sytuację w wielu miejscach, więc nie chcieliśmy jej przedkładać teraz, ale jest to warte rozważenia, właśnie żeby zapobiec.